Personel prosił, żeby szefie jakoś tak w 10 słowach, jakby szef mógł zareklamować. Proszę bardzo. U mnie jest uroczo, pysznie, przepięknie, ślicznie, wesoło, mądrze i ładnie pachnie. Towar wybitny. Cejrowski.com/sklep.
Studio Dziki Zachód.
Amen. Dzień dobry. No.
Ja jestem w miejscu, w którym ty nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz, chyba że tu przyjedziesz. Cekcyn. Cekcyn.
A to w Rajchu jest, czy to polska miejscowość?
Jak najbardziej, niedaleko Bydgoszczy. Och, jakbyś tu tak powiedział, to byś daleko na Wolsaka nie zaszedł.
Żarty sobie robię z ciebie, bo Cekcyn wiem, gdzie jest. Gdyż czasami mam występy albo w Toruniu, albo w Bydgoszczy. Raz mi się zdarzyło tylko mieć razem w czasie tego samego wyjazdu w obu tych miejscowościach. No ja jestem bardziej krzyżak. Ale wiem, co tam jest dookoła Bydgoszczy i mam kilku przyjaciół w Bydgoszczy. Więc wiem, gdzie jest Cekcyn, wyobraź sobie. Nie wiem tylko, skąd ta nazwa. Czy doszukałeś się tego? Bo tego nigdy nie sprawdziłem, a jako pisarz lubię zabawy słowami. Cekcyn to jest takie słowo, że można by je potraktować jako ma korzeń niemiecki. Być może ma, tego nie wiem, ale może też z cyckami krowymi coś ma wspólnego.
Tu może ustalimy w trakcie tego studia Dziki Zachód, a ty dojechałeś na Florydę?
Dojechałem już teraz z powrotem, jestem u siebie, proszę pana, na rancho. To już zdążyłem dojechać w oba miejsca, o których możesz pomyśleć. I zegar właśnie wybija godzinę 9:00. Nie wiem czemu minutę po, ale to jest zepsuty zegar, starodawny.
Ja mam internet, który może czasami płatać psikusy, a nie jest tak jak w Arizonie i nie mogę go zmienić, więc opowiedz coś o Florydzie i o tej debacie prezydenckiej, która była wśród republikanów.
Czytuję takiego komentatora, który ma nazwisko polskie. Czekaj, bo muszę zaskoczony kompletnie wygrzebać kartkę, która była na sam koniec zostawiona. Jack Posobiec. Posobiec, tak literalnie proszę sobie zapisać. On się wymawia chyba Posobiec po amerykańsku i on ma spostrzeżenia bardzo trafne. Doskonale się na X nadaje, czyli na Twitter. A propos X, Elon Musk ma SpaceX. I dlatego z Twittera zrobił X, żeby zaznaczyć krzyżykiem, że to teraz moje jest. Wcześniej nie wiedziałem, skąd ten X się wziął. Dopiero jak Elon Musk pojechał na granicę w Teksasie, on ten SpaceX, czyli swój po rusku mówiąc kosmodrom, swoją bazę do wyrzucania rakiet na orbitę, osadził w Teksasie. Nie w pobliżu Houston, tylko po przeciwnej stronie wybrzeża w Teksasie. No i SpaceX to się nazywa. I on odczuwa osobiście problem imigracyjny, że granica jest kompletnie otwarta, amerykańska. W związku z tym, że jest Teksańczykiem, nie z urodzenia, bo on jest imigrantem, to interesuje się tym, co się w Teksasie dzieje. Biznesy ma w Teksasie. No, Twitter był w Kalifornii, stąd jego obecność w Kalifornii, ale on świadomie wybrał sobie Teksas na prowadzenie nie tylko tego jednego SpaceXa, tylko kilku innych interesów, bo Teksas od wielu lat daje lepsze warunki ogólnie do życia, ale też do prowadzenia biznesów niż Kalifornia. Jest spory odpływ biznesów z Kalifornii, a z biznesami razem się przenoszą rodziny też tych biznesmenów i jest taka obawa w Teksasie, że oni zaczną głosować na demokratów, co jest ich przyzwyczajeniem wieloletnim wyniesionym z Kalifornii. Tak czy owak, Elon Musk, dążymy do tej kampanii wyborczej amerykańskiej i do drugiej debaty, o której za chwilę opowiem. Elon Musk w przeciwieństwie do prezydenta Bidena pofatygował się na granicę. I na Twitterze był streaming jego wizyty, kiedy on z ludźmi, którzy tej granicy pilnują i bronią, pilnują przeróżne służby, tam policjanci, teksaska służba pilnuje, ale też bronią, nie tylko oni, bo no na przykład demokratyczny senator albo demokratyczny kongresmen, który ma okręgi swoje wyborcze, jeden, drugi, trzeci, przylegające do granicy, on odpowiada przed tymi, którzy na niego głosują. I ci wyborcy mówią, panie, ja się ze swojego rancha musiałem wyprowadzić, bo tu są masy ludzi, które przechodzą, zrobiło się niebezpiecznie, oni wpadają do naszych spiżarni, do naszych domów i rabują. Z głodu rabują. Bo zapłacili wszystkie swoje pieniądze, oszczędności życia, jeszcze się zadłużyli mafii meksykańskiej, żeby ich przeprowadziła przez pustynię Chihuahua i przemyciła tutaj do nas. I nie mają nic, kiedy przechodzą przez te granice. Z pustymi rękami wchodzą. Nawet torby wielu nie ma, żadnej. Po prostu w tym jednym ubraniu, w którym przyszli. I to jest nawałnica ludzi. 10 tysięcy osób dziennie potrafi przejść przez granicę i oni nagle spotykają się po drugiej stronie granicy, już w Stanach Zjednoczonych, nadal z pustynią Chihuahua. Czy jak ona tam się nazywa po tej drugiej stronie. I tam nie ma co jeść, nie da się wejść do sadu i rabować jabłek, tak jak robiła to nawałnica imigrantów, którzy przechodzili kiedyś przez Węgry. To pokazywała nawet polska telewizja, że ograbili z jabłek, schodzili z drogi brukowanej, w sady szli, bo nie mieli co jeść, nie mieli co pić, to se pozrywali ludziom jabłka, poniszczyli drzewa, bo jak się wspina bez drabiny na jabłonkę, to połamie gałąź. Więc to była rujnacja na Węgrzech i stąd gwałtowna wtedy reakcja Węgier i postawienie zapór na granicy i za to Węgry były krytykowane. No i teraz tak, żeby nie było rabowania sadów w cudzysłowie, no to się interesują ci kongresmeni i senatorowie, nawet demokratyczni z Teksasu, tym, żeby te granice uszczelnić, żeby nikt nie przełaził. Za Trumpa prawie nikt nie przełaził, a teraz przełażą stada ludzi z całego świata. Nikt nie sprawdza na przykład ich certyfikatów zdrowotnych, więc nie wiadomo, jakie oni choroby czy plagi wnoszą na teren Stanów Zjednoczonych. W Ameryce na przykład nie ma wścieklizny. W Ameryce w zasadzie nigdzie nie ma malarii. Teraz się zaczyna polawiać. Malaria, denga, przeróżne choroby, których nie było. Żółta febra. Nie wiemy, na co oni są chorzy, ci, którzy przechodzą. Oni sami mogą nie wiedzieć. Normalny proces imigracyjny, taki jaki przeszedł Elon Musk, kiedy imigrował do Stanów Zjednoczonych, chyba z Afryki Południowej i postanowił karierę zrobić w Ameryce, no to go tam sprawdzali na tysiące sposobów. Na co zaszczepiony jest, na co chorował, kim jest, czy on coś Ameryce przyniesie pozytywnego, czy tylko kłopoty takie, że będzie siedział na socjalu i korzystał z naszych szpitali. No i Elon Musk zrobił te transmisje z granicy, uczestniczyli w tym członkowie i dowódcy przeróżnych służb, którzy granice mają chronić i powiedzieli, że oni nie dostają pieniędzy, dostają rozkazy z Waszyngtonu, które mówią nic nie róbcie. I on potem siedzi na posterunku i po prostu obserwuje te masy ludzi. Wyobraź sobie, że jesteś pogranicznikiem i dostajesz rozkaz nic nie robić. I to wszystko, czego cię uczyli na szkoleniach. Że masz blokować nielegalną imigrację, że masz pilnować, żeby prawo nie było łamane. Przekroczenie granicy nielegalne to jest złamanie prawa zagrożone więzieniem. I ci pogranicznicy biedni mają rozkaz nagle nie wychodzić z posterunku, siedzieć i patrzeć, jak to się wszystko odbywa. To wszystko, co się miało nie odbywać, i uczyli was na szkoleniach, jak zapobiegać, żeby się nie odbywało. No więc Elon Musk pojechał, skoro Biden nie pojechał, to Elon Musk pojechał na granicę, która jego też dotyczy, i pierwsze jego zdania były takie: ja jestem radykalnie za imigracją do Stanów Zjednoczonych, gdyż sam jestem imigrantem. Tylko że wtedy, kiedy ja przyjeżdżałem, to Ameryka dbała o to, żeby imigrant coś przyniósł ze sobą pozytywnego, a nie tylko obciążenie. I za taką imigracją jestem. Jeżeli ktoś jest bardzo pracowity, zdolny, ma jakieś wykształcenie albo nie ma żadnego, ale jest w jakiś sposób wartościowy, to ambasada w kraju, w którym on aplikację składa, sprawdza, czy ten człowiek w Ameryce zrobi karierę, mówiąc krótko, czy będzie wrzodem i pasożytem. W tej chwili przy otwartej granicy wrzody i pasożyty przyłażą. Nie wiemy, kto przychodzi. I ze 180 krajów świata przychodzą. Może terroryści sobie przychodzą. 10 na liście groźnych bardzo terrorystów, na której tam jest 100 nazwisk, to złapali, że przyszło. Przychodzą też tacy, których Ameryka wyrzuciła z powrotem do Meksyku. Członkowie gangów przeróżnych, którzy byli złapani, osądzeni w Ameryce i deportowani. I oni se przychodzą, i Ameryka ich deportowała, oni se przychodzą znowu i robią bałagan. No więc Elon Musk zrobił tę transmisję z granicy i zrobiło się od razu głośno. Jak Biden nie jeździ na granicę, to jest cicho. Natomiast jak Elon Musk pojechał, to się zrobiło głośno. Natomiast Jack Posobiec na temat tej republikańskiej drugiej debaty powiedział coś takiego. Nasze państwo wiodącego kandydata opozycji chce zapakować do więzienia, chce rozwiązać, zlikwidować jego biznesy, najeżdża jego dom bez powodu, co się okazało już po tym najeździe, a republikańscy kandydaci pozostali na scenie w czasie debaty, kłócą się o zasłony i wystawiają ząbki do sztucznych uśmiechów. Te sztuczne uśmiechy, tak to było widać, że one są sztuczne, bo ktoś na kogoś wrzeszczał, jeden pań na drugą panią, a ta pani nadal się uśmiechała, bo tak w Ameryce wypada, albo w czasie debaty, że nawet jak straszne rzeczy ktoś na ciebie wrzeszczy, to ty masz dalej stać zimno i się uśmiechać. Przypomnę debaty z czasów, gdy Trump kandydował i uczestniczył w tych debatach, on się nie uśmiechał, kiedy ktoś jechał na niego ostro, tylko było widać po twarzy, że jest w naturalny sposób ta twarz zmieniona, bo ktoś go atakuje. I od razu się bronił. No to widać było, że jest szczery, a ci kandydaci na scenie, których oglądaliśmy w czasie drugiej debatki, cały czas uśmieszki na twarzach, niezależnie od tego, o czym była mowa. I rzeczywiście kłócili się o zasłony. Otóż Nikki Haley, ona była za czasów Trumpa ambasadorem w ONZ-cie i to jej trzeba przyznać, realizowała wytyczne swojego prezydenta. Czyli on ją wyznaczył do tej roboty, ona tę robotę przyjęła i jako ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ-cie wtedy była bardzo dobrym ambasadorem, chociaż to nie jest dobra pani. To jest pani z tego rozdania republikańskiego, z układu, z głębokiego państwa, Deep State. To jest ta pani, która się chętnie dogaduje z każdym demokratą. I jak się prześledzi jej życiorys, gubernatorem wcześniej była i tak dalej, to to nie jest przyjemna i czysta karta, tylko lawirujący piskorz. Natomiast jedno jej trzeba oddać, że kiedy była ambasadorem w ONZ-cie, to rzeczywiście służyła Trumpowi. Bo każdy ambasador w dowolnym kraju i instytucji jest wysłany osobiście przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, taki tam jest układ, nie przez jakieś ministerstwo, które desygnuje, a prezydent Duda nie ma w zasadzie nic do powiedzenia, tylko każdy ambasador, czy na Ukrainę, czy do ONZ-u, czy gdziekolwiek, jest osobistym wysłannikiem prezydenta i ma realizować wytyczne prezydenta. Oto zresztą wielu ma pretensje do Bidena, że gdy był wiceprezydentem i Obama go wysłał na Ukrainę, to on nie zrealizował wytycznych prezydenta Obamy, tylko realizował własne. I to już wtedy było niedobrze. Już Obama się zirytował wtedy. Nawet Obama. No i o zasłony poszło, bo jeden z kontrkandydatów pani Nikki Haley wytknął jej, że proszę pani taka tutaj jest o Ameryce, o oszczędnościach i żeby budżet nie był przesadny, ona rzeczywiście o tym mówiła, a jednocześnie zasłony za 100 tysięcy dolarów w pani rezydencji ambasadora przy ONZ-cie pani nie przeszkadzały i ona wtedy zaczęła piszczeć jak to kobieta. Głos jej się uniósł w takim kierunku powyżej męskich rejestrów i mówiła, ale to zamawiał Obama. No ale pani mogła nie przyjąć tych zasłon, albo je sprzedać, albo odesłać, bo to chyba przesada jest, żeby tyle tysięcy do... No i Posobiec napisał, w sytuacji, kiedy najmocniejszy kandydat partii obecnie opozycyjnej, czyli republikańskiej, jest przez urzędującą administrację pakowany do więzienia, jeszcze nie siedzi, no ale robią przeróżne ruchy w wielu procesach, żeby Trump zaczął siedzieć. Rozwala mu się biznesy, chce się je zlikwidować albo zbankrutować. Najeżdża się jego dom. W takim czasie w kampanii wyborczej ani słowa o tym, że państwo używa aparatury sądowej, żeby niszczyć wiodącego kandydata Partii Republikańskiej. O tym ani słowa, natomiast się kłócą o zasłony. No i w zasadzie już nic więcej o tej debacie mówić nie muszę, bo to jest kwintesencja tego, co tam się zdarzyło.
Ale fałszywe uśmieszki i
fałszywe uśmieszki, ale i tematy kompletnie poboczne. No?
Ale o innej debacie możesz powiedzieć dwa zdania o tym, co się działo w Kongresie amerykańskim. Okazało się, że teraz Stany Zjednoczone mogą przez, ci co rządzą Stanami Zjednoczonymi, mogą przez 45 dni żyć spokojnie, a za 45 dni znowu będzie problem, czy wystarczy pieniędzy na urzędników i na żołnierzy.
No, to jest... Dla Polaków może nie, jakoś nie jest super interesujący czy podniecający temat, natomiast nastąpiło pęknięcie w Partii Demokratycznej bardzo wyraźnie. Znowu nastąpił podział na tych, którzy razem z demokratami rozwalają Amerykę, zadłużają Amerykę, a tymi konserwatywnymi republikanami, którzy próbują ją poprawiać. I pomysł na poprawianie Ameryki jest taki: nie głosujemy żadnych omnibusów, jak oni mówią, czyli budżet, który ma 10 tysięcy stron, ogromny stos papieru, którego nikt nie jest w stanie roztropnie przeanalizować, bo to jest mieszanina wszystkiego i celowy chaos, taki szatański bałagan, który ma prowadzić do tego, że właśnie masz się w tym zgubić, a potem dopiero powyciągamy rodzynki z tego tortu, jak już to będzie uchwalone. I nagle się okaże, że mamy finansowanie z budżetu centralnego Stanów Zjednoczonych, finansowanie jakichś żabek, badania nad żabkami. W Ugandzie w dodatku, a nie w Stanach Zjednoczonych. Albo że na program poprawiania sytuacji kobiet w Afganistanie przeznaczamy 8 milionów dolarów. W sytuacji, kiedy w Ameryce się walą mosty i inne rzeczy, i to 8 milionów dolarów by się przydało na reperowanie jednego mostu przynajmniej. No więc bałagan w tym budżecie ogromny. To tworzą republikanie razem z demokratami, żeby swoim sponsorom służyć różnym. I to jest jedna grupa. A druga grupa mówiła: nie uchwalajmy takiego ogromnego jednego budżetu, tylko podzielmy go na drobne kawałki. No na przykład każda agencja rządowa, uchwalamy krótki dokument osobno. Agencja typu Ministerstwo Szkolnictwa, na co wydajecie pieniądze? I a to na to wam nie damy, na to wam nie damy i na to wam nie damy. Kongres daje pieniądze w Ameryce. Podatki zbiera władza wykonawcza, ale potem na co wydać te force z podatków, bądź na co wziąć kredyt w imieniu Stanów Zjednoczonych, żeby coś sfinansować, to decyduje Kongres. Czyli Kongres ma portmonetkę i wydaje pieniądze z tej portmonetki. Do portmonetki zbiera władza centralna, a Kongres z tej portmonetki wydaje pieniądze. No i konserwatywni republikanie, którzy chcieli naprawić budżet amerykański, mówili: nie uchwalajmy niczego na wariata, żadnych prowizji, takich, o których przed chwilą mówiłeś, że przez kolejne 45 dni będziemy jakoś działać na kredyt, zanim się dogadamy na temat wielkiego budżetu. To zawsze powoduje, że jest ten pośpiech, że mamy tylko 45 dni, żeby załatwić te sprawy. Ci konserwatywni mówią: nie, mamy czasu w nieskończoność, nawet za cenę tego, że zamkną się niektóre muzea, agendy rządowe i tak dalej. Będziemy wybierali, które się czasowo zamykają, i to też nas przekona do tego, że na przykład są kompletnie niepotrzebne. Bo jak się zamknie jakaś agencja, najmniej ważna z naszego punktu widzenia, to może się okazać po 45 dniach, po 90, że wszystko działa świetnie, a nawet jeszcze lepiej, pomimo że ona jest zamknięta. Albo zamknięcie, bo nie ma pieniędzy, nieuchwalony budżet, pewnych agentur rządowych będzie wymuszało zwolnienie pracowników. Tak, zapłacimy im jakieś odchodne, jakieś odszkodowania, ale ich zwolnimy. Wreszcie z powodu braku pieniędzy da się ich zwolnić. Bo gdy są pieniądze, to jest trudno bardzo urzędnika państwowego zwolnić. No a jak zabrakło forsy, to jesteśmy zmuszeni go zwolnić. I nagle zmniejszymy zatrudnienie o 50% pomimo protestów różnych związków zawodowych. W normalnej sytuacji te związki mają na nas lewar. Prawo pracy, tam nazwijmy to tak. Natomiast gdy zabrakło forsy w budżecie, to jest ratuj się kto może. No i związki zawodowe, jak nie ma forsy i my nie płacimy pracownikom, to nie mogą nas szantażować. I nagle w ten sposób zwolnimy połowę urzędasów, nazwijmy to z ZUS-u na przykład, zwolnimy połowę, żeby starczyło forsy dla tej reszty. No więc konserwa chciała czegoś takiego. Natomiast ten chłystek, który został szefem republikanów w kongresie, w Izbie Reprezentantów, oszukał swoich kolegów, powiedział, że się na pewne rzeczy nie będzie dogadywał, potem się dogadał na te rzeczy z demokratami, i mamy kolejne 45 dni, żeby teraz znowu na wariata uchwalać zadłużanie Stanów Zjednoczonych i szybki budżet. To takie coś się przydarzyło. Można by to przenieść do Polski i postulować, żeby w Polsce było tak samo, żeby budżet uchwalać po kawałku, a nie taki zbiorczy kloc wielki. Tylko żeby, powiedzmy, każde ministerstwo z osobna uchwalać. I przychodzi minister i po co panu tyle pieniędzy jest? Na co pan to będzie wydawał? No tutaj mamy takie tam chałbice, inne chałbice i tak dalej. A może to panu jest potrzebne, ale co innego panu jest niepotrzebne? Bo strasznie dużo marnujecie forsy. Jak jest zadanie jest mniejsze, to łatwiej opanować mózgiem całość. A jak zadanie jest potwornie wielkie i Morawiecki przynosi potwornie wielki budżet i wszyscy jego poprzednicy robili to samo, to nie po nazwisku, nie o to chodzi. To jest bardzo trudno opanować tę sytuację.
To teraz, Wojtek, mam dla ciebie niespodziankę. Dowiemy się, skąd nazwa Cekcyn.
Dzień dobry.
No, krowie cycki. Dzień dobry pani.
Nazwa Cekcyn pochodzi od imienia rycerza.
Widzisz, imię rycerza, ale też to jest takie miejsce, w którym...
Imię rycerza? Jakie miał? Cekcyn miał na imię? No nie ma takiego imienia.
No a skąd wiesz, że nie ma takiego imienia? To był stary rycerz, miał bardzo siwą brodę, bardzo ciężką zbroję, a może miał takie przezwisko. Po prostu, pan Cekcyn, rycerz zborów tucholskich. Może tak się nazywał, a może nazywał się inaczej. Tu jest wspaniała orkiestra, ale nie będziemy orkiestrze dzisiaj rozmawiać, tylko posłuchamy jakieś piosenki.
Proszę bardzo, to mój ulubiony głos w świecie country od lat, niezmiennie, od samego początku, od pierwszego dnia. Wcześniej nie słuchałem country, chyba że przypadkiem. Natomiast jak dostałem kasetę z pierwszą płytą Randy Travisa, to był wyłom, to była rewolucja w country. On śpiewał inaczej. Nowy tradycjonalista, tak się o nim mówiło i potem powstał cały kierunek. Potem przyszły następne nazwiska podobnego typu. No i do dzisiaj mi się podoba. Mam wszystkie jego płyty i nie narzekam. Przepiękny głos i on teraz religijne piosenkę zaśpiewa państwu. I'm ready, czyli jestem gotów na sąd Boży w każdej chwili.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Studio Dziki Zachód.
No i teraz... Mam pytanie, czy przeszkadza ci sporadyczne pikanie mojego alarmu? On raz na rok albo dwa lata zaczyna pikać, że bateria mu wysiada. I zaczął pikać. To by oznaczało, że musiałbyś gadać przez 3 minuty, albo musielibyśmy o teraz piknął, puścić jakąś piosenkę, żebym ja zdążył polecieć bez zadyszki po drabinę, potem przynieść drabinę i go wykręcić z sufitu, bo nie sięgam rączką. Brakuje mi trochę. No jak nie przeszkadza nikomu, że on robi pik co jakiś czas, to gramy dalej. A jak przeszkadza, to Skowroński musi na wikę jakąś zrobić, ja polecę pod drabinkę.
No. Umówmy się, że nie przeszkadza. Że nie przeszkadza, że rozmawiamy dalej, bo co? No bo rozmawiamy.
Dobra, to mam informację 3. Piknął, no co jakiś czas będzie pikał, no. Mam informacje 3, które się łączą, one są w zasadzie dziennikarskie. Trochę o wolności słowa, o wolności prasy i tak dalej. Otóż sąd w Polsce wydał ostatnio ministrowi sprawiedliwości Ziobrze zakaz wypowiadania się na temat Agnieszki Holland w kontekście filmu Zielona Granica, czyli w innych kontekstach może się wypowiadać, na przykład, że córka czerwonego pająka, że źle wychowana i w związku z tym ogólnie jej filmy wszystkie są skażone tym wychowaniem i że nie chodzi do kościoła. Może różne rzeczy o niej mówić, albo że brzydka pani, albo że mu się podobają jej suknie. No może różne rzeczy może mówić, ale w kontekście filmu Zielona Granica nie może powiedzieć nic. I dla mnie to jest kuriozalny wyrok, mimo że on jest być może w polskim prawie dozwolony, że sąd może takie rzeczy robić, ale to mnie oburza, że sąd ma prawo zakazać komuś swobodnych wypowiedzi. W przypadku, gdy mamy do czynienia z dwiema osobami publicznymi. Minister jest jak najbardziej osobą publiczną, a nawet urzędnikiem publicznym. No a ta pani też. I to mnie porusza. To jest temat dla organizacji dziennikarskich, że jakim prawem mamy tego typu ograniczenie słowa? Że minister nie będzie chodził po ulicach i krzyczał, tylko to jest ograniczenie swobody dla prasy, radia i telewizji. Bo minister se może gdakać na dowolny temat, a prasa może tego nie drukować, jak nie chce. No więc to, jak sąd zakaże ministrowi wypowiadać się na temat Agnieszki Holland w kontekście filmu Zielona Granica, to prasa no już nie może o tym pisać, bo on nic nie powiedział. To jest ograniczenie swobody wymiany informacji. Opinie ministra...
To jest
ja bym
prawda,
wolał znać.
Ale dodaj do tego, że to jest jeszcze ten minister sprawiedliwości, który tak pod but wziął wszystkie polskie sądy. I teraz ten minister sprawiedliwości przegrywa w sądzie sprawę, chociaż ta sprawa właściwie powinna być dla niego wygrana, bo masz rację, że to jest ograniczenie wolności słowa.
To jest
też zapisana w Konstytucji.
No właśnie, to jest też niebezpieczne z punktu widzenia demokracji. Chcielibyśmy znać poglądy pana ministra, bo on ma narzędzia w swoich rękach, za pomocą których może komuś krzywdę zrobić. Pani Agnieszce Holland może zrobić krzywdę, jak napuści na niej kontrole prokuratorskie, żeby tam sprawdzały, czy ona się rozlicza z filmów prawidłowo, bo wzięła dotację rządową na jakiś inny film. Minister ma przeróżne narzędzia szkodzenia pani Agnieszce Holland. To wolimy, żeby się wypowiadał nawet negatywnie, a nawet kłamliwie na jej temat, bo ona oczywiście zawsze może odpowiedzieć, że nakłamał i w procesie cywilnym mogą sobie iść do sądu, że on jej zapłaci odszkodowanie, bo nakłamał. Natomiast społeczeństwo to by chciało wiedzieć, jakie poglądy wobec konkretnych osób ma minister, który jednocześnie ma narzędzia, żeby tym konkretnym osobom szkodzić. Jeżeli on ma żyłę na panią Holland, to chcemy, żeby to wypowiedział. Bo jak wyślę do niej jakichś swoich urzędników, żeby jej robili przykrości, to wiemy, że tą motywacją jego była żyła na panią Holland. To ja chcę wiedzieć, co on o niej myśli. A ja już jestem na tyle inteligent, że sam sobie poprawkę wezmę. Jak jestem z PO, to sobie poprawkę wezmę, że on ma żyłę na nią i głupio gada. I nie potrzebuję, żeby mi sąd zakazywał słuchać tego, co on mówi. To szkodliwe jest moim zdaniem, ten zakaz.
A prezes Prawa i Sprawiedliwości może się wypowiadać.
No tak, i nawet mógłby powiedzieć, prywatnie Ziobro mi powiedział, bo prywatnie mu wolno. Prywatnie to mi Ziobro powiedział, że Agnieszka Holland i jej Zielona Granica to, i tutaj może powiedzieć, co chce prezes Kaczyński. Więc to jest z punktu widzenia sądowego niedobre, a w dodatku głupie, bo jak będzie chciał obejść ten zakaz, to obejdzie. Za pomocą na przykład Jarosława, wspólnika swojego. To teraz Der Spiegel, jeśli pan Skowroński pozwoli. Otóż Der Spiegel wtrąca się w sprawie wyborów. I tak się wtrąca, że pisze, że Tusk jest dobry, a Kaczyński jest zły. I że, jeszcze napisał Der Spiegel, zwolennicy PiS-u to osoby źle wykształcone. I tak dalej, i tak dalej. Zajmijmy się tą wypowiedzią po dziennikarsku, bo ona tam dla PiS-u była oburzająca. Że Der Spiegel się wtrąca, to było oburzające. To ja mam kilka pytań. Czy osoby źle wykształcone mają takie same prawa wyborcze jak wykształciuchy? No bo co to, przepraszam, jest za, co to w ogóle jest za uwaga, że zwolennicy PiS to osoby źle wykształcone? No to no w porządku, no. A co to? Czy w demokracji zależy nam na tym, że wszyscy byli reprezentowani, czy też wolimy kogoś wykluczyć? Pytam Der Spiegla teraz. Bo może Der Spiegel chciałby wykluczyć Żydów, to tradycja niemiecka sprzed II wojny światowej i w trakcie, żeby wykluczyć Żydów, lub może osoby źle wykształcone teraz chcą wykluczyć. Czy to jest dobrze, czy źle, że znalazła się partia polityczna, która reprezentuje osoby źle wykształcone? Der Spiegel stwierdził, że wyborcy PiS-u to są osoby źle wykształcone. No to chyba dobrze, że jest w końcu jakaś partia, która wykonuje marksistowskie zadania lewicy. Bo to marksiści i lewica zawsze zajmowali się osobami źle wykształconymi. I chodziło im o awans. Na przykład zrabować majątki panów, które znacjonalizujemy. No co to w ogóle za zarzut jest, że PiS reprezentuje osoby źle wykształcone? No to reprezentuje, no a PO dobrze wykształcone reprezentuje. I na koniec, trochę w obronie Der Spiegla. Bo to się, PiS się oburzył. PiS się nie powinien oburzać, tylko powinien powiedzieć to, co ja powiedziałem w trzech zdaniach poprzednich, że nasz wyborca jest gorzej wykształcony. I co? I co? To jest bardzo dużo ludzi. Więcej osób jest źle wykształconych niż dobrze wykształconych w społeczeństwie, czyli reprezentujemy większość. To chyba dobrze robimy. Ale na koniec, czy gazecie wolno mieć poglądy? Wolno. Czy gazeta w ramach wolności słowa ma prawo pisać, że Kaczyński jest zły, a Tusk jest dobry? No ma prawo. Czy gazeta niemiecka ma prawo reprezentować interesy niemieckie? Bo Der Spiegel to jest niemiecka gazeta i reprezentuje interesy niemieckie. No ma prawo i nawet uważam, że powinna niemiecka gazeta reprezentować interes niemiecki w swoich publikacjach, a nie obcy. U nas mamy często zarzut, że jakaś polska gazeta reprezentuje niemiecki interes. To jest niedobre. Der Spiegel się zachował poprawnie w ramach wszystkich parametrów demokratycznych. Natomiast Jarosław Kaczyński też zrobił w katowickim spotku dokładnie to, co Der Spiegel, i do tego prowadziło też moje spostrzeżenie, że należy zamienić się miejscami. Jak się na kogoś ma żyłę, pretensje, to trzeba usiąść na chwilę na jego stołku i pomyśleć. Otóż w katowickim spotku podkreślano różnicę między PiS a KO. I Kaczyński powiedział, że chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy być wolnym państwem. Podkreślanie tego w katowickim spotku, że my PiS jesteśmy dobrzy, a KO jest złe, to jest dokładnie to samo, co robi Der Spiegel, tylko na odwrót. Zamieniono Tuska z Kaczyńskim miejscami. No i jest w porządku, że PiS na swojej konwencji w katowickim spotku mówi, że oni są źli, a my jesteśmy dobrzy, zagłosujcie na nas. W porządku, no od tego jest ich konwencja, to jest ich, oni wynajęli salę, oni zapłacili pieniądze, no i po to zapłacili, żeby mówić, że Tusk jest niedobry. No i zrobią to samo, co Der Spiegel. To czemu się czepiają Der Spiegla? Czemu ich boli to, że Der Spiegel stwierdził, że Tusk jest dobry, a oni są źli? To w ogóle... Moim zdaniem obie strony zrobiły to, co im wolno robić. I żadna nie zrobiła nic złego. Ani Kaczyński, kiedy mówił, że Tusk jest niedobry, ani Der Spiegel, kiedy mówił, że Kaczyński jest niedobry. Żadna ze stron nie zrobiła nic złego. No mamy prawo do wolnej, swobodnej opinii. I do jej wyrażania.
No to kto wygra wybory?
W Polsce? W Polsce się nie głosuje na to, kto wygra, tylko wciąż głosujemy emocjami, żeby przyfasolić tym drugim. Więc możemy rozmawiać, kto przegra wybory. Czyli która siła polityczna zachęci swoich wyborców, żeby zagłosowali przeciwko. Jak się skupić na tym, co mówią wszystkie partie, to one nie podają własnych programów, tylko podają kontruderzenia przeciwko tym drugim. Że my tego nie zrobimy. Oni są niesprawiedliwi, a my jesteśmy sprawiedliwi. Oni są niedobrzy, a my jesteśmy dobrzy. Najpierw jest o onych, a dopiero potem o nas. Żadna z partii nie wygłasza programu i mówi, no nieważne, kto tam, czy tam oni są niedobrzy, czy my dobrzy, nieważne. Zrobimy wam, nie wiem, port w Elblągu. I to jest nasz plan i teraz wam powiemy za ile, w jaki sposób i kiedy. Gdybyśmy wygrali wybory, to takie mamy plany pozytywne, że to i tamto zrobimy. Więc niestety tego zjawiska nie ma. Natomiast jest zjawisko, to kto przegra wybory. PO zależy bardzo, żeby PiS przegrał wybory. PiSowi, cytowałem Jarosława, też zależy bardzo na tym, żeby PO przegrało wybory. Czyli obu partiom nie zależy na tym, żeby zbudować most albo coś, tylko żeby ci drudzy przegrali wybory. Pytanie, kto wygra wybory, jest w związku z tym niezasadne, moim zdaniem. Bo w tej chwili nie odbywa się kampania o wygranie wyborów, tylko o to, żeby nasz przeciwnik przegrał.
To który przeciwnik przegra?
Polska przegra przy takim ustawieniu spraw, bo nie ma pozytywnego programu, tylko jest zróbmy wszystko, żeby oni przegrali. A potem zajmiemy się, to narracja Tuska, a potem w czasie pierwszych 100 dni urzędowania zaczniemy zajmować się zastanawianiem i proponowaniem, co my zrobimy. To tu coś takiego wypowiedział. Teraz walczymy tylko o to razem, milion ludzi na marszu i tak dalej, żeby PiS przegrał. Czyli programem wyborczym PO jest, żeby PiS przegrał. Programem wyborczym PiSu jest, żeby PO przegrało, bo oni są źli.
Nie, by trochę pozytywnych zdań pada. Centralny port komunikacyjny, który od 8 lat pada, port kontenerowy w Świnoujściu, udrożnienie spławności Odry, no to są takie pierwsze z brzegu programy Prawa i Sprawiedliwości, które chce zrealizować, a to są poważne inwestycje.
Dobra, ale tego nie ma na głównych nagłówkach, tylko główne nagłówki zawsze są o tym, że Tusk wyrzucił chleb do śmietnika, który mu ktoś dał. Skupiamy się na tym, żeby on przegrał. A potem dopiero się zajmiemy portem gdzieś tam, czy centralnym. I nie ma dyskusji o tym, jak wy chcecie wybudować ten centralny pod Łodzią port komunikacyjny. Za jakie pieniądze? Skąd je chcecie wziąć? Odszkodowania dla ludzi. Czy będą sprawiedliwe, czy nie? Jak wy chcecie, czym chcecie to zrobić? Wojna trwa, forsy nie ma, węgla brakuje. Dobra, no chcecie tego... Czy to teraz trzeba robić? No jak teraz nie zrobimy, to PO wygra, nigdy nie zrobimy. To jest znowu w negatywie. A jakbyście dobrze rozkręcili tę budowę, to potem następny będzie chciał ją przejąć. Nawet jak przegracie wybory, to zróbcie takie zabezpieczenia, żeby już musieli skończyć, bo będzie tak mocno rozgrzebane, że tym drugim zacznie zależeć na tym, żeby po 3 latach ich kadencji nie stały rozgrzebane ruiny tego centralnego portu. Więc gońcie w takim kierunku, żeby wasz przeciwnik może budował trochę inaczej, może za trochę inne pieniądze, ale jednak żeby kontynuował tę budowę. Żeby się przekonał, że no dobra, no już no rozkręcili, zbudowali do takiego etapu, że teraz to już trzeba skończyć. To jeszcze mam jeden wyborczy. Teraz o PO będzie. PO ma 45 milionów złotych długu. Zaciągnęło PO kolejny kredyt, uwaga, w niemieckim banku. I to jest duży skandal. Tylko minister Ziobro z tym nic nie robi i paru innych. Finansowanie partii z zagranicy miało być zakazane. I to w każdej formie. No to kredyt to też jest finansowanie. Nieważne, że z prywatnego banku. Bo się partia... Dlaczego to jest złe, że partia bierze kredyt w ogóle? Bo się partia uzależnia od zagranicznego banku, który ma gwarancję zagranicznego rządu. Niemiecki bank ma gwarancję zagranicznego rządu i to są dwa sposoby pociągania za dwa sznurki. No bo albo zagraniczny bank, albo obce państwo będzie pociągało za sznurki. Ja to pociągnę jeszcze dalej. Powinien być w ogóle zakaz brania kredytów przez partie polityczne, nawet w czysto polskim banku o 100% polskiego kapitału, bo nawet zaciągnięty w polskim banku kredyt to jest uzależnienie partii politycznej od jakiegoś mocodawcy. Damy wam na kampanię kredyt, mówi dowolny bank. Potem wam go umorzymy albo od razu damy wam dobre warunki preferencyjne, ale powie prywaciarz, powie bank, każdy zagraniczny polski, w zamian za dobre dla nas przepisy w ustawach damy wam dobre warunki kredytu, a nie tak po prostu. w zamian za dobre dla nas przepisy w ustawach, no na przykład za dopisek i wydawnictwa. Więc ja bym zakazał partiom politycznym brania pieniędzy z kredytu. A już szczególnie na kampanię wyborczą. Po prostu bym zakazał. Bo niezależnie od tego, skąd wezmą forsę, to jest zawsze uzależnienie od tego, kto forsę dał. A nie od wyborców. A nie od
rzeczywiście,
wyborców.
Rzeczywiście koalicja wzięła kredyt w mBanku, a właścicielem 70% akcji mBanku jest Commerzbank, drugi co do wielkości bank niemiecki.
No właśnie.
No właśnie. No,
czyli obcy kapitał finansuje partię polityczną w Polsce. No, jeżeli finansowanie z zagranicy miało być zakazane i jest to zapisane chyba do dzisiaj w przepisach, to w każdej formie. I czemuż służba Ziobry, czy która tam finansowa, może to Ministerstwo Finansów ma się tym zajmować, czemu nie reaguje? Bo sami wzięli kredyt, nie wiem tego, nie sprawdziłem, ale podejrzewam, że wszystkie partie wzięły gdzieś kredyt. I się oburzają na to, że tamci wzięli w niemieckim banku. A ja się oburzam na to, że w ogóle. I ktokolwiek brał. Jestem tu ślepy, mam zawiązane oczy, nie widzę jaka partia. Na tym poziomie teoretycznym mi się nie podoba, że partia zaciąga kredyty, bo się partia uzależnia od jakiegoś podmiotu gospodarczego typu bank i wszystkich jego udziałowców. A partia powinna być zależna wyłącznie od wyborców. Nie mam więcej
dlatego,
tutaj do powiedzenia.
I dlatego posłuchamy piosenki.
Dobra, tylko ona jest za krótka, żebym ja poszedł pod rabinę, więc będzie pikać do końca dzisiaj już. To będzie drugi Randy Travis i też będzie religijny. Everywhere we go, dokądkolwiek pójdziesz, wszędzie jest przy tobie Jezus Chrystus.
W przerwie powiem coś na boku. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie.
Studio Dziki Zachód.
Cena benzyny w Polsce spadła, czytam. O 8%.
Widzisz, jaki to piękny kraj.
No tak, no. I opozycja zamiast się ucieszyć, to ona mówi, że to jest efekt połączenia Orlenu z PiS. Ja odpowiadam, a co mnie to obchodzi? Czego to jest efekt? Mnie obchodzi przy pompie, że spadła. Orlen ma 65% udziału w rynku paliw. Tak, no to niedobrze. PiS mówi, że to nie jest sprawa połączenia Orlenu z PiS-em, tylko z Lotosem. No w porządku. Ustawę antymonopolową mamy gdzieś. Z tego wnoszę. Skoro mamy takie wielkie przedsiębiorstwo jedno i ono jest z udziałem państwa, że 65% udziałów w rynku paliw ma jedna firma duża, połączone one z Lotosem, to mi się od początku nie podobało. Ja bym chciał rozproszenie, wiele prywatnych stacji, antymonopolowe rozbijanie takich wielkich bytów.
Ale to zrobiła za ciebie Unia Europejska, dlatego że był Orlen badany na wszystkie strony, jeśli chodzi o monopolizację rynku. Przez to musiał część stacji benzynowej oddać Węgrom, część udziału w Lotosie Arabii Saudyjskiej. Także monopolu tutaj nie ma. Są inne stacje benzynowe. Jechałem koło stacji benzynowej, która nie jest Orlenem, i paliwo na tej stacji było tańsze niż na stacji Orlenu. To więc jeśli Orlen jest monopolistą, to ten jest dwukrotnym monopolistą, skoro jeszcze niższe ceny daje niż monopolista Orlen. Nie zgadza się.
Nie rozumiemy się. Gdyby Orlen nie miał 60% udziału w rynku paliw, tylko 12%, to na tych innych stacjach, które mijasz, byłoby być może jeszcze taniej, bo by musieli bardziej ze sobą konkurować. W tej chwili muszą być tylko te pozostałe, bo 65% udziału w rynku paliw ma Orlen, to pozostałe 35%, tylko 35% stacji musi konkurować z Orlenem, czyli na tylko 35% jest troszkę niżej niż na Orlenie, żeby w ogóle do nich zajechali. A jeszcze odejmij wszystkie przy autostradzie, do których jesteś zmuszony. No jak nie ma? Konkurencja jest wtedy, kiedy musisz się ścigać o klienta za pomocą ceny i jakości usług.
To prawda, ale nie dotyczy to każdego sektora, dlatego że jeżeli masz duży koncern, to może na przykład taniej kupować ropę. Orlen jest już dużym koncernem, jeśli chodzi o Europę, natomiast jeśli chodzi o świat, to wcale nie jest taki duży. Amerykańskie koncerny są dużo większe i dużo bardziej w globalnym świecie mają więcej do powiedzenia niż Orlen w Polsce. Więc ja
ale co to za argument, że w Ameryce jest niedobrze? Bo też jest niedobrze, że są monopole, że są korporacje, które zawłaszczają ogromne połacie rynku. Czy to Amazon, czy Walmart i takie inne, że są korporacje, że już nie jest prywaciarz właścicielem, tylko jakaś korporacja zarządza. Z punktu widzenia Orlenu, prezes ma odpowiadać wyłącznie za to, żeby zyski Orlenu były wysokie. Jeżeli robi cokolwiek innego, to jest złym prezesem. Bo prezes powołany przez swoich tam udziałowców, jakąś radę i tak dalej, on odpowiada za wysokie zyski Orlenu. No i to, że Orlen kupi taniej, nie oznacza, że będzie sprzedawał taniej. Gdyby Orlen chciał być po prostu łaskawy, kupiliśmy tanio i sprzedamy tanio, no to prezes działa na szkodę Orlenu, bo zamiast wyciągnąć wyższe zyski, kupiliśmy tanio, w porządku, to jest nasz zysk, sprzedajemy jak najdrożej, żeby wyciągnąć wysokie zyski dla naszych udziałowców. To jest prawidłowe myślenie każdego prezesa. I dlatego mamy ustawę antymonopolową, żeby on był zmuszony sprzedawać taniej, bo istnieje duża konkurencja na rynku. W momencie, kiedy likwidujemy dużą konkurencję na rynku i Orlen ma 65% udziałów, to rzeczywiście będzie kupował benzynę taniej niż kupowałby drobny gość, drobny Orlen, będzie kupował taniej. Ale to wcale nie gwarantuje nam tego, że jak kupi taniej, to sprzeda tanio. Bo jak nie ma konkurencji, to nie ma powodu, żeby sprzedawał taniej. A nawet gdyby to robił, to działa na szkodę swojej spółki.
Tylko
bo
tyle,
może sprzedać drogo, a sprzedaje tanio. Nie
tylko
ma tam 35%.
Jest konkurencja.
Nie, ale no moim zdaniem to już jest...
Ale to są światowe koncerny, które się nie oglądają na Orlen i nie muszą i nie mogą, nie będą się bały tego, że Orlen będzie monopolizował rynek, bo wszyscy do nich pojadą, bo to jest BP, bo to jest są inne duże korporacje, teraz stacje
nazywają się K. Ale uwaga!
No.
W porządku. Z okazji tego, że BP jest monopolistą, to też musimy ich zmusić z ustawy antymonopolowej, żeby się rozproszyli na polskim rynku.
Ale nie ma monopolu.
Żeby
Nie ma monopolu.
To zależy od tego, którą sytuację zdefiniujesz jako monopol. Bo jeżeli jako monopol zdefiniujesz, że mają 100% rynku, czyli nie możesz kupić nigdzie indziej w sieci, tylko w Amazonie. No jak tak zdefiniujesz, to Amazon nigdy nie będzie z ustawy antymonopolowej pocięty na drobniejsze kawałki. Kiedy zaczyna się monopol, to jest trochę tak jak z pornografią. Był taki sędzia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, który w jednym ze swoich komentarzy do wyroków powiedział: nie jesteśmy w stanie zdefiniować na piśmie, czym jest pornografia, ale za każdym razem, kiedy widzę, to wiem, że to jest pornografia. W związku z tym nie zajmujmy się definiowaniem na papierze, kiedy zaczyna się monopol. Tylko trzeba to wyczuć i widzimy, że 65% rynku w takim kraju jak Polska to już jest monopol i w związku z tym siadają reprezentanci narodu w Sejmie i stwierdzają. Nam to wygląda na pornografię, nam to wygląda na monopol i w związku z tym zakazujemy czegoś takiego. Ale ja chciałem o czymś innym pozytywnie powiedzieć. Otóż inflacja spadła na 8,2%. I opozycja to komentuje po prostu absurdalnie. Debile kompletni są i wciągają nas w swój debilizm. Otóż oni krytykują to, że spadła inflacja, mówiąc, że to jest efekt sztucznej obniżki cen paliw. No to ja mówię, a co mnie to obchodzi? Inflacja trochę spadła, to dla mnie dobrze. Cena benzyny obniżona sztucznie. Co mnie obchodzi, czy sztucznie, czy nie sztucznie? Ważne, że obniżona, nawet sztucznie. Bo dla obywatela lepiej, jak jest niższa cena i niższa inflacja. I powinniśmy się cieszyć, że PiS za pomocą Orlenu został zmuszony w sytuacji wyborczej do sztucznej obniżki cen benzyny. Bo przynajmniej w taki sposób uzyskaliśmy A. obniżenie cen benzyny, B. inflacja spadła. A w dodatku jest to dla nas dowód, że gdyby obniżyć ceny benzyny jeszcze bardziej, to inflacja by spadła jeszcze bardziej i opozycja się powinna domagać w tej sytuacji, nie krytykować to, że sztucznie obniżyliście ceny, tylko powinniby, dobra, obniżyliście sztucznie ceny benzyny, macie lewary w Orlenie, to my, opozycja, żądamy od was, żebyście jeszcze bardziej sztucznie obniżyli ceny benzyny, bo ogólnie dla Polski to jest dobre. Więc, drogi PiSie, za mało obniżyliście ceny benzyny. Zastosujcie tę sztuczną sztuczkę jeszcze 20 razy, żeby benzyna kosztowała 2 złote. Bo wtedy inflacja spadnie i o to walczymy. Opozycja powinna na PiSie, na rządzie wymuszać obniżanie cen benzyny w tej sytuacji, a nie krytykować za obniżkę cen benzyny. No, tak na to patrzę ja.
Ale takie, myślisz, to proste jest, żeby obniżamy cenę benzyny o 5 groszy czy 50 groszy na litrze i od razu inflacja spada poniżej 10%? Przecież to tak nie działa.
To działa, no bo wszystko jest napędzane benzyną. Wszystko w takim statystycznym cudzysłowie. No. Niektórzy jeżdżą furmanką nadal, ale wszyscy zależymy, chleb zależy od cen paliw w sklepie. Znaczki pocztowe zależą od cen paliw. Wszystko zależy od cen paliw. Na paliwie ta cywilizacja działa, więc powinniśmy coraz więcej kopać ropy, benzyny i węgla i coraz więcej spalać, żeby to było tańsze. Uzyskiwanie energii, żeby było tańsze, to powinniśmy nie likwidować kopalni, tylko chcecie stawiać wiatraki, stawiajcie sobie. Ja ich nie lubię, ale se stawiajcie. Natomiast nie blokujcie wszystkich innych źródeł energii, tylko wprost przeciwnie. Ta cywilizacja się buduje, rozwija. Mamy ciepło w tyłek zimą. Dzięki temu, że jest prąd i są paliwa, więc chcemy więcej prądu, więcej paliw, żeby cywilizacja rosła. W tę stronę należy zmierzać, proszę pana. I tak, jest łatwe, to już w tej audycji mówiłem dziesiątki razy, że tak, jest bardzo prosty sposób obniżenia cen paliw, wystarczy zlikwidować akcyzę i 57% cena paliwa spadnie z dnia na dzień po likwidacji akcyzy. I można postawić wyzwanie opozycji w czasie trwania wyborów, wejdźmy do parlamentu, zróbmy wszyscy coś dobrego dla całego narodu. Przegłosujmy likwidację akcyzy na paliwach i wtedy inflacja spadnie, ceny paliw spadną i naród będzie nas kochał. Was i nas
albo
wszystkich.
Albo nienawidził. Dlatego, że wtedy...
Za obniżkę cen benzyny?
No, wiesz,
zrób głosowanie pod tą audycją w sieci.
Z jednej strony, ale dodaj do tego głosowania i brak na przykład służby zdrowia. Albo brak pieniędzy na wojsko. Albo brak
w tej chwili jest brak służby zdrowia, bo jest państwowa. I są kolejki. Moja mamusia, badanie oka na CITO, proszę przyjść za 1,5 roku. Każdy wie, że musi sobie szukać prywaciarza w sytuacjach radykalnych. Więc już w tej chwili nie ma służby zdrowia i dosypywanie tam pieniędzy do kolejnego monopolisty, którym jest państwowa darmowa służba zdrowia, to jest zły kierunek. Prywatne ubezpieczenia, prywatne szpitale, to też nie jest panaceum. W Stanach Zjednoczonych są prywatne szpitale i źle działają, bo są te procedury medyczne przeróżne i ubezpieczenia takie, że pacjent cię może pozbawić licencji lekarskiej za byle co. Procesy sądowe, które przez dziesiątki lat się odbywały w Ameryce, powodują, że w tej chwili lekarz jest kosztowny ze względu na bardzo kosztowne ubezpieczenie osobiste pana lekarza przed odpowiedzialnością za swoje błędy. Ja bym to też uwolnił. Jest sposób, że mogą być lekarze, którzy są ubezpieczeni, ale wolno prowadzić też taką praktykę medyczną, dentysta na przykład, do którego przychodzisz. Proszę pana, u mnie jest tanio, ale jak się pomylę i coś źle zrobię, to przed borowaniem pan podpisuje kwit taki, że mnie pan nie będzie ciągał po sądach. Ja mam prawo się pomylić tak jak każdy. Hydraulik się ma prawo pomylić. Zrobię wszystko, żeby panu naprawić ten ząb.
Nie poszedł, ale nie jak poszedłbyś coś mi... do takiego dentysty, Wojtek.
Od razu
nie do
bym
takiego
poszedł.
Lekarza.
Byłem w Paragwaju i mi robił, w garażu mi robił leczenie kanałowe, bo mi się zepsuł akurat ząb w Paragwaju, więc bym poszedł. Mój dziadek po wojnie II światowej jako weteryniarz samouk miał podręczniki. I z nich się uczył, jak mu się krowa zepsuła, to kupił sobie od Niemców narzędzia jakieś jeszcze przed wojną. Miał bardzo kosztowne krowy i perszerony, miał takie wielkie konie zamiast traktora w tamtych czasach. I nauczył się, jak leczyć własne zwierzęta z podręczników, żeby nie wzywać weterynarza. I po wojnie wyrywał ludziom zęby. Człowiek przychodził, no to... mówił, panie Franciszku, pan mi wyrwie. Bo mnie boli, no. A dentysty nie ma, za drogo, nie stać mnie, nie pojadę do miasta. Niech mi pan wyrwie. I dziadek wyrywał. Więc tak, poszedłbym. Poza tym, czemu zabraniasz części populacji chodzenia do takich lekarzy z wyboru? Ty nadal masz wybór. Pójdziesz do lekarza z licencjami wszystkimi, tam i z ubezpieczeniem i zapłacisz drogo, bo wolisz. Bo wolisz mieć co? Prawo, żeby go podać później do sądu, gdyby coś poszło nie tak? I co? I w tym sądzie będziesz czekał 2,5 roku na rozprawę? Bo tak jak Państwowa Służba Zdrowia, tak i sądy działają. 2,5 roku w kolejce na rozprawę z panem lekarzem? Pójdziesz i myślisz, że wygrasz w sądzie, że ci złamał ząb? A zapłaciłeś drogo. I masz prawo go podać do sądu. I masz prawo mu odebrać licencję. Więc byłaby część populacji taka jak ja, która by poszła do lekarza, który uczciwie mi mówi, proszę pana, znamy się z kościoła, widuje mnie pan, przystępuje do Komunii Świętej co tydzień, no znamy się z tej wioski i ja panu proponuję, zrobię wszystko, co potrafię, ale tylko niech pan podpisze wcześniej ten kwit taki, że no w razie czego jak źle pójdzie, to nie chodzimy do sądu, tylko ja spróbuję panu naprawić jakoś tę szkodę, która może powstać.
Ale masz jeszcze jeden sposób weryfikacji, mianowicie po uśmiechu wszystkich tych, co chodzą do kościoła. Jak uśmiech jest taki, bardzo bym powiedział, bezzębny, no to wtedy może się okazać, że do takiego lekarza nie pójdziesz.
No to uśmiech to u dentysty, ale z proktologiem bym nie chciał stosować tej procedury.
No, wszystkiego
żeby
dobrego.
Sprawdzał, czy ma w porządku. No, nasz czas wygasł, że się tak wyrażę, idę po drabinę.
Nie spadnij.
Studio Dziki Zachód.